Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W dniu dzisiejszym zgodnie z planem pracy mamy do omówienia kontrolę, bo do omówienia do przeprowadzenia kontroli gospodarki odpadami komunalnymi. Witam Panią Burmistrz, witam pracowników Wydziału Rozwoju Miasta, Pana Marcina Łazarza oraz Panią Urszulę Pawlik. Pozwolę sobie przedstawić kilka pytań, które nas notują. Bardzo bym prosił o wprowadzenie do tematu.
Pan Marcin, prosimy. Czy po kolei omawiamy?
Tak, myślę, że tak, żeby po prostu miało to.
To jest bardzo dobry pomysł właśnie z tymi pytaniami, bo to jest tak na.
Także pierwsze pytanie dotyczyło warunków umowy, z którą Pan ma, czy firma realizuje się zgodnie z zapisami umowy. Chciałbym tutaj, żebyśmy napisali, ta usługa jest realizowana zgodnie z umową. Wyjmujemy oczywiście odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Czeladź. Usługa ta jest realizowana przez konsorcjum Alba. I aktualna umowa obowiązuje od 1 lutego 2024 do 31 stycznia przyszłego roku i w sumie kwota ogólna umowy na realizację tej usługi jest to 22 722 768 zł. Umowa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów. W systemie naszym odpadowym jest aktualnie zostawy na 31 grudnia 2024 roku według złożonych deklaracji odpadowych. W grupie jest 26 870 mieszkańców. No i odpady odbierane są tak, jak żeśmy zapisali w umowie, z podziałem na poszczególne frakcje, czyli poproszę o spożywa sztuczne, tam są metale, proszę na sztuczne opakowanie do wyłowia, szkło i odpady zmieszane. Dodatkowo jeszcze zbudujemy plany remontowe, jak i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzętu elektrycznych i elektronicznych. Odpady nie są ze sobą mieszane, nie zanotowaliśmy takich przypadków, nie są odbierane w sposób selektywny i wszystkie odpady trafiają do odpowiednich instalacji, gdzie są na początku segregowane według swoich właściwości i dalej są kierowane do dalszego przetworzenia. Następne pytanie, jak wygląda nadzór nad wykonaniem usług przez firmę? Nadzór jest prowadzony na bieżąco przez mnie. Realizacja umowy sprawdzana jest zarówno na podstawie zgłoszeń wykonywanych przez właścicieli nieruchomości, jeżeli się zdarzyło jakieś nieprawidłowości, reagujemy natychmiast, jak również zdalnie poprzez wglądkę zapisów oraz wykresu śmieciarek. Na tej podstawie możemy stwierdzić po prostu, czy są prasówki harmonogramy realizowane zgodnie z wcześniejszymi założeniami. I jeżeli się pojawiają jakieś wątpliwości, mamy również wgląd do zdjęć wykonywanych przez śmieciarki, gdyż zgodnie z umową wszystkie śmieciarki są wyposażone w monitoring. Mają po prostu kamery, które robią zdjęcia i na podstawie tych zdjęć można stwierdzić, czy faktycznie taki odbiór nastąpił, czy były wystawione pojemniki lub worki, bo zdarzają się różne interwencje. No i czy ten odbiór odpadów był dokonany prawidłowo i jest tam również takie zdjęcie opatrzone datą i godziną dokonania odbioru.
A jeżeli mogę zadać jedno pytanie z tej informacji, którą Państwo udzieliliście, 31 stycznia 2026 roku kończy nam się umowa z firmą Alba. Kiedy rozpoczniemy procedurę przetargową w tym roku? Już w tym roku.
Tak, tak, w tym roku, w tym połowie roku, zaraz po wakacjach myślę, będziemy ogłaszać przetarg. Czyli tak pewnie we wrześniu będziemy, w sierpniu już pewnie będziemy przygotowywać dokumentację całą przetargową, we wrześniu najprawdopodobniej przetarg zostanie ogłoszony. Musimy mieć te parę miesięcy czasu, bo są postępowania inne. zgodnie z procedurą. No i w przypadku musimy mieć też czas, jakbyśmy musieli na przykład z jakichś różnych powodów, nie wiem, przetarg unieważnić, żeby ponownie też wszcząć procedurę. No i te procedury też trwają, także będzie zaraz, że tak powiem, po wakacjach wtedy będzie wyruszony przetarg i będziemy.
Czy czekają nas jakieś istotne zmiany, bo wiemy, że doszło do jakichś zmian związanych z utylizacją między innymi odzieży,
budowlance. Tak, też chciałbym powiedzieć, to znaczy tak, te zmiany, które są związane ze zbieraniem zużytej odzieży, bo nie z przetwarzaniem, tylko z zbieraniem, według tych przepisów, które weszły w życie od stycznia tego roku, do zbierania odpadów tekstylnych zobligowane są przodki. Nasz przód już teraz jest przygotowany, wcześniej bo to taki odpad wiadomo występował, mamy go oddzielnie wyszczególnionego i po prostu jest zbierany. Zastanawiamy się, jak już będziemy wszystko przeczytać, teraz już powoli robimy takie szacunki, też bo się przygotowujemy już do przetargu również na przok, bo też do końca mamy umowę z przokiem. Zobaczymy, bo przepisy nie narzucają dla nas, żeby wdrażać dodatkowe pojemniki czy worki na odzież, na zużytą odzież, na tekstylia. Jakbyśmy chcieli to zrobić, wiadomo, system zawsze można rozszerzyć, ale na to dodatkowe koszty. Chcielibyśmy uniknąć, zresztą to jak najbardziej ograniczyć te koszty, no żeby nie powodować wzrostu zaś opłaty dla mieszkańców. Przykładem tutaj na przykład miasto Będzina, oni teraz są ponownie przetargi, no i musieli drastycznie
podnieść
opłatę od 1 kwietnia. Tam
25%.
Z 36 na 45 zł podnoszą opłatę mieszkańca. Także to jest bardzo duży skok. Mam nadzieję, że my nie będziemy do tego zmuszeni. Także jak sobie to wszystko poprzeliczamy, zobaczymy. W każdym razie tak, bo jednak jest zakaz niby umieszczania tych odpadów tekstylnych w odpadach zmieszanych, tak jak to można było robić do tej pory. Dedykowane są przodki. Tych odpadów też nie powstaje w naszych domach, myślę, tak bardzo dużo. Więc no, można sobie, wiadomo, nie polecić z jednym starym koszulkiem przysłowiowym na przok. Można sobie zbierać w jakiś duży worek, nie wiem, raz na kwarto, czy raz na pół roku sobie podjechać do przodku, oddać, nie ma problemu, z to przyjmowane w ramach funkcjonowania przodku. Z innych zmian...
A czy ja mogę jeszcze też tak, dopytać w tym momencie? Rozumiem, że kolejny przetarg będzie też opiewał na 2 lata, tak?
2026-2027. No, prawie pół roku poświęcimy na przetarg, więc byśmy chcieli co roku robić ten przetarg, no to gro naszych pracy zaproponowało na tylko to, no jednak też cała działka ta odpadowa, no to nie są tylko też odpady komunalne i jest to dużo szerszy zakres, także po drugie, no wydaje mi się, że jak się skalkuluje już taką ofertę na 2 lata, to unikamy tych niespodzianek, że po roku znowu podwyżka nas czeka, tak? Wiadomo, są zapisy ustawowe, które musimy zawrzeć w umowach, teraz też mamy zawarte, które mogą powodować waloryzację tej kwoty umownej, na przykład ze względu tam na określony stopień inflacji, albo na, ze względu na podniesienie płacy
minimalnej, o tym też Państwo piszecie.
Płacy minimalnej, tak. Czy tam innych uwarunkowań, takich niezależnych od nas, tak? Więc to musimy mieć zawarte w umowie i na takie coś też jest.
Dobrze, a czy mamy już jakieś wstępne oszacowanie, jak ta stawka...
Pan Przewodniczący nie udziela głosu?
Tak, udzielam głosu.
Pani radna się strasznie formalna stała dzisiaj.
Zgaduję się na pana przewodniczącego.
Proszę,
nie wolno odzywać i dyskutować bez udzielenia głosu przez pana przewodniczącego, a pana komisji. Więc teraz pytam, jak my procedujemy. Czy zgłaszamy do pytań, czy wypowiedzi, czy sobie rozmawiamy. Bo ja uważam ogólnie, że rozmowa jest, można się w trochę rozmawiać. Ale jak pan przewodniczący.
Pani już zauważa, że się wcześniej do głosu.
Zgłosił pan.
Jakby kontynuuje. Ja wiem, że pani. pani jest dobra w przeszkadzaniu, to pani przez wiele lat pokazywała, więc mam już tego doświadczenia, ale może...
Ale bardzo bym prosił, oddam głos, niech mi państwo...
Tak. Przechodźmy do chowanych sklep, a nie jakieś takie
uszczupliwości.
Żeby nie był uszczupliwy.
To jest nikomu niepotrzebne, przejdźmy do tematu.
A przewodniczący nie zapytał, kto ma jakieś pytania czy takie, bo wtedy byłaby jakaś kolejna.
Drodzy państwo, rozwiążcie swoje problemy może poza, a skupmy się na tym temacie, na którym...
Nie, no to są nasze problemy, bo jesteśmy członkami Rady Miejskiej.
Jasne, bardzo bym prosił, tak, ale skupmy się na temacie, w którym się tutaj spotkaliśmy.
Spotkaliśmy się w temacie kontroli. Rozumiem, przepraszam, że się spóźniłam, ale trochę za wolno szłam. Rozumiem, że to jest element kontroli już, tak? Że jesteśmy tu zespołem.
Tak.
Kontrolnym, dlatego że zawiadomienie otrzymałam, że to jest zawiadomienie do zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, gdzie wyboru nie było takiego. Dostaliśmy tylko informację, że możemy być członkami zespołu. Także dlatego chciałabym wiedzieć też, w jaki sposób procedujemy, bo nie jest to zgodne, żeby komisja nie wybrała zespołu kontrolnego, a potem nie obradowała. Nie jest to zgodne z naszym statutem. Także.
W zespole kontrolnym są wszyscy członkowie komisji.
Kontrola to chyba trochę wygląda tak jak...
A ja bym się chciał powiedzieć, w jakim trybie pani przewodnicząca teraz od kilku minut mówi, bo skoro ja się zgłosiłem i ten głos mi został udzielony i chciałem zadać jeszcze dwa pytania, bo zadałem jedno, to później sobie pani na taśmę słucha, czy poprosiłem o głos, czy nie.
Ja proszę.
Więc może nawet przerwę zrobić, żeby to teraz sprawdzić.
Tych odpowiedzi mamy dosyć dużo, w związku z czym prosiłbym pana radnego, żeby skończył.
Więc jeszcze dwa kolejne pytania, tak jak mówiłem.
Tak, ale jeszcze, to jeszcze jest, ale to jest formalne.
Może
dostaliśmy materiały, burmistrz miasta Czelać, który jest...
Tylko przeszkadza mi w wypowiedzi, bo chyba
który
tak nie
jest, było. Który sugeruje, że to jest odpowiedź do burmistrza, tak? Kto zadał te pytania burmistrzowi, jak to jest pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej?
Dostaliście państwo.
Przepraszam bardzo. Kto je zadał w imieniu komisji? Wracam do podstaw posiedzenia tej komisji, bo sądziłam, że jest to przygotowanie do powołania zespołu i odbycia kontroli.
Nie, to już jest...
To już jest koniec, tak?
Nie, no to jest początek dopiero.
Rozumiem.
Możemy przejść dalej?
Kontrolę przeprowadza się na dokumentach, a nie wyłącznie na... To nie jest, że tak powiem,
zeznanie
świadka. To jest pan naczelnik tutaj daje sprawozdanie.
A my mamy... Kontrola doraźna, żebyśmy wiedzieli.
My mamy kontrolę przeprowadzać.
Tak, ale jest istotą w tym wszystkim to, że już za niedługi okres czasu przystępujemy do ponownego przetargu i myślę, że każdy z nas chce na ten temat coś wiedzieć, bo przed nami pewnie trudne decyzje. Ustawa w tym zakresie zmienia się na okrągło, więc w związku z czym przejdźmy do tego tematu dalej, bo tych punktów jest dosyć dużo, dobrze?
Ale czy mogę się dowiedzieć, kto te pytania zadał, bo tu jest tak. Adresat jest Urząd Miasta, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Ten nadawca pisma do burmistrza, tak? Teraz burmistrz nam to wysyła, my mimo, że nie prosiliśmy jako komisja. Proszę mi to wytłumaczyć.
Każdy z państwa dostał taką propozycję.
Od kogo?
Ja jako przewodniczący przygotowałem propozycję pytań w tym zakresie i oczekujemy teraz...
Ale to nie było posiedzenie komisji.
Ale było powołanie tej komisji.
Dobrze. Będę się wypowiadać może już oficjalnie.
To też, proszę państwa, wstępny materiał do dyskusji. Tak. Na pytania, które państwo tutaj mieliście wstępnie.
Nie, no ja uważam, że to jest właśnie dobry pomysł, że mamy te pytania i mamy materiał, na którym już...
Mamy możliwość zapoznania się z tymi...
Jak najbardziej.
Problemami.
Ja tak znam za dobry pomysł, że są proponowani i od czegoś możemy zacząć.
Jak najbardziej, więc...
Nie macie państwo wyjścia. Kontrola to kontrola. To się nazywa kontrola. I żeby się powołać zespół kontrolny, to musi się najpierw musi być powołany ten zespół na komisji. Mogą być wszyscy członkowie. Ale może
w tym przypadku.
Ale ktoś nie zna tego. Mówię o procedurach, mówię o statucie. A nie takim sobie porozmawiać. Przepraszam pana, bo ja oczywiście rozumiem też i to jest ważne i też miałabym jakieś pytania, ale.
nie na tym polega kontrola zespołu kontrolnego. Chyba, że tak Państwo przez ostatnie 8 lat kontrolowaliście organ wykonawczy. Że sobie Pan powiedział, na wiarę było, tam jest, nie oglądamy dokumentów. Nie sprawdziłam, ale
zbliżamy się do końca umowy, która jest zawarta z firmą Alba. Myślę, że na tego typu kontrolę, o której Pani mówi, też przyjdzie czas. My będziemy z tego też również rozliczani. W związku z czym może przejdźmy dalej i kontynuujmy.
Raczej to nie jest kontrola. Przepraszam, pisemnie się odniosę do procedur stosowanych.
Czy Pan ma pytania?
Ja się Pani Radna już skończyła monolog, to chciałbym, ale nie, bo może jeszcze będzie Pani Radna przemawiać.
Nie, w kwestiach procedur już się wypowiedziałam, uważam, że nieważne, niedobre merytorycznie w kolejności zadawania pytań się odniosę do tego, co otrzymaliśmy materiały.
Dobrze, to jeszcze dwa pytania chciałbym zadać. Czy Państwo już wstępnie macie jakąś kalkulację stawki, której możemy się spodziewać? To jest drugie pytanie. A trzecie pytanie moje jest takie. Wiele gmin ustawia jednak te pojemniki na odzież w różnych miejscach miasta. Myślę, że jakieś radykalne ustawienie kilku pojemników poza szokiem nie wpłynęłoby na funkcjonowanie systemu. W związku z tym, czy rozpatrujecie Państwo ustawienie takich dodatkowych pojemników na odzież? To są te dwa pytania. A chciałem jeszcze powiedzieć, że tak, no, cała komisja może prowadzić kontrolę. Kontrola może polegać zarówno na zadawaniu pytań, które ja teraz zadaję, Pani Radna też może zadać, a ja również może zażyczyć sobie Pani Radna dodatkowych dokumentów.
Jakoś parę lat temu nie miałem wątpliwości, jak wyglądają kontrole organu wykonawczego w latach 2010-2014. Nie miał Pan wątpliwości, ustawa się w tej kwestii nie zmieniła, tylko że komisja jest rewizyjna, zresztą też była obowiązkowo powołana, a dzisiaj Pan może wszystko robić.
W latach 2010-2014 nie byłem radny, więc ciężko mi się na ten temat wypowiadać, może Pani ma jakieś inne dane, także no...
Ale współpracował Pan już ściśle z Panem Kowalikiem.
Okej,
okay, ale Pani wypowiedzi, ale tak jałowe i bezsensowne, że naprawdę, to aż się nie chcę rozmawiać.
Prosiłbym.
Może kolega Panią Radną upomni, żeby jednak mówiła na temat.
Dobrze, przejdźmy do dalszych punktów. Myślę, że dyskusję zostawimy na sam koniec. W takim razie, jeżeli Państwo pozwolicie, poprowadzę to spotkanie dalej.
Mieszkańcy słuchają, proszę.
Tak, bardzo proszę.
Mieszkańcy.
No nie był chłopak w tych latach, no to co?
Nie mam jeszcze kalkulacji, jeszcze żeśmy tego nie wyliczali. Tak mówię, no teraz przygotowujemy, bo chcemy w pierwszym umieścić przetarg na przodzie po prostu naszych relacji teraz skierowanych w kierunku z Małżonką w Wydziale, po prostu pracujemy nad tym, żeby te dokumenty stworzyć. Jakby ta stawka nasza mogła wyglądać w przetargu, na pewno też nam pomoże, bo już inne gminy też rozstrzygają przetargi, także zobaczymy, jak się ceny na rynku kształtują, będziemy mieli więcej wiedzieli, jak szacować. Co do pojemników tych na odzież, także tak jak mówię, no najpierw na razie przedmiotem dyskusji zobaczymy, bo to tak Pan Radny mówi, nie byłby to jakiś duży koszt, można byłoby go w system wrzucić. Być może PSZOK by się podjął obsługi takich pojemników, także tutaj będziemy z PSZOKiem rozmawiać, bo to chyba byłoby najlepiej na tamy, bo oni są dedykowani do tych odpadów tekstylnych. Z tym, że mamy złe doświadczenia troszkę sprzed iluś tam lat z pojemnikami, które swego czasu były wystawione w takich terenach, gdzie często tam nam, czy garażownicze, czy tam gdzieś podrzucamy
odpady,
takie budowlane, czy tam wielkogabarytowe. Ustawiliśmy takie kontenery, 2 lata to funkcjonowało i niestety zrezygnowaliśmy, bo później tam było wszystko szwarcmydło i pobidło i generalnie tworzyły się w tych miejscach dzikie wysypiska obok, komuś się już nie chciało 100 metrów dalej dojechać, to wziął i wyrzucił i tak dalej. Myślę, że z odzieżą może nie byłoby takich problemów, tylko chociaż faktycznie...
Te pojemniki PCK, które były przy cmentarzu pod tej kopalni, ale nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to to też bardzo często to, co powinno być w pojemniku, było na zewnątrz. No bo tutaj naszej
pojemniki. To pojemniki po prostu, ja byłam świadkiem, te pojemniki w nocy przychodzą ludzie i wyciągają te. Dlatego to jest na zewnątrz.
Można też tak skonstruowane, że nie powinno się dać wyciągnąć, ale jednak pomysł też dostanie z nagranic i...
Tak. Dlatego to jest na zewnątrz.
Ja już tam widziałem obrazek, jak jeden go za mną wytrzymał, udał się nikomu po prostu... Tak mówię, no wyobraźnia ludzka nie ma granic
i się
na pewno pojawią się, no bo jak wszedł taki system tej firmy, będą myśleć, że one zajmują, że są już takie gdzieś takie elektroniczne pojemniki po prostu. Nie,
no to takie zbiórki sezonowe, jak wielkogabarytowe.
No ale możemy zrobić właśnie, być może było na zasadzie zbiórki, bo są różne organizacje odzysku, które można byłoby spróbować zainteresować tym problemem, tak zbierają na przykład już te sprzęty elektryczne, elektroniczne, to samo być może ktoś będzie chciał zbierać takie tekstylia, także mówię, temat jest świeży, rozpoznajemy go, zobaczymy, na pewno byłoby to pomocne dla mieszkańców, tak, mówię niejednokrotnie, że mieszkańcom często nie chce się podjechać na ten przełom, albo nie mają po prostu czasu,
możliwości,
czy tam możliwości, już mówię.
Poza tym też weźmy pod uwagę to, że ten przewoźnik dwa razy chyba w miesiącu w czynnych godzinach popołudniowych. A tylko dwa razy w miesiącu jest czynny w godzinach popołudniowych.
Znaczy co drugą środę jest czynny w godzinach popołudniowych
i w każdym czyli wypada dwa razy w miesiącu.
I odpalili w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest czynny przewoźnik też również.
No, czyli popołudniem jednak ludzie większości pracują, dlatego ja też jestem za tym, żeby po prostu te pojemniki gdzieś były poza tym. Słuchajcie, my musimy mieszkańców przyzwyczajać do tego, że tę odzież trzeba wkładać do innego pojemnika, bo jak wynika nawet już z tych pytań...
Dobrze, edukacja, prawda? Też gmina cały czas prowadzi te działania.
No na pewno takie pojemniki będą znakomitą formą edukacji mieszkańców, także myślę, że się bardzo mocno na tym pochylimy tematem.
Dziękuję.
Postaramy się wystawić taki.
Dobrze, to przejdziemy dalej.
A nie zadawałam pytania, czy ktoś jeszcze ma? Jakiś widzę, że można się jednak odezwać.
To bardzo proszę.
Czy jeszcze to rozumiem, że zgłaszałaś się wcześniej?
No nie, no nie było pytania.
Czy pani Teresa chce zadać pytanie?
Tak, chcę zadać, bardzo... ale nie muszę, ja nie muszę. Ja tylko chodzi mi o to, żebym miała sprawiedliwą kolejność. Proszę bardzo, oddaję głos.
Ja chciałam zapytać o wymagane poziomy, jeżeli chodzi o segregację, bo mamy tutaj podane lata 2023, nie wygląda to dobrze. Wiem, że w tej chwili rok 2024 jest dopiero Państwo po prostu to rozpracują. I czy nie grozi nam, że my jednak nie spełnimy tych wymagań i będzie to związane z radykalną jakąś karą, czy podwyżką ceny. No i co robimy w tym kierunku ciągle, żeby jednak po prostu ta wydajność i ten recykling był zgodnie z tymi normami, które są nam przypisane na poszczególne.
Nie ukrywam, że te normy są bardzo mocno wyśrubowane, niestety. I tak, tak jak Państwo mieli podane za rok 33 był wymóg osiągnięcia 35% skierowania odpadów do pełnego porządku użycia do recyklingu. W tym roku jest już 45% taki wymóg.
No ale w 2023 mieliśmy 18-22 na 35.
20, przepraszam, dokładnie mieliśmy 29,66%.
Recyklingu, bo to pani czytał o składowaniu.
Tak, przepraszam.
Czy nie mieścimy się w tych normach, które
pan zrobił?
Z tym poziomem pomocy użycia i recyklingu niestety nie mieścimy się. Najprawdopodobniej za rok 24 również nie osiągniemy, zwłaszcza, że to jest 45%. Tak jak mówię, te skoki jak były wcześniej 5-procentowe, jakoś szło tego przodu, byliśmy na granicy, ale dało się to spełniać, teraz skoki 10-procentowe co roku docelowo do 50 i później w późniejszych latach do 60%, to jest to jakiś kosmos. bez dodatkowego możliwości oddawania odpadów do instalacji, tu należy się skupić na odpadach biodegradowanych, czy tych odpadach biodegradowanych chemii i tych odpadach resztkowych, które zostają po sortowaniu czy po przetworzeniu odpadu, to zostaje znaczna część też odpadu, którego już nie można nic zrobić i on jest przetwarzany tak, żeby spełniał normy, czyli tam nie był odpadem łatwopadnym, czy tam nie zabierał za dużo węgla organicznego i tlenu, żeby już tam następował rozkład przez bakterie i on jest stosowany jako stabilizator czy sypki na składowiskach, czy bo też od 25 roku wchodzi taki poziom, ten właśnie ograniczenie składowania tych odpadów. Takie instalacje z pewnością powstaną, ale nawet my jako miasto uczestniczymy w takim projekcie, który jakby organizuje Metropolia. Jest to projekt instalacji technicznego przekształcania odpadów komunalnych, który będzie właśnie skupiony na tych odpadach bio i na tych odpadach resztkowych. Nie jesteśmy z samej selekcji tej podstawowej, czyli papier, szkło, plastik, metal, wyciągnąć takich procentów, żadna z gminy. Takich procentów po prostu tego samego użycia i recyklingu. Ten projekt GZM jest, no już trwa 5 lat, chyba nawet ponad, w którym uczestniczymy. Na razie jesteśmy na etapie dopiero uzgodnień i teraz będzie ogłaszany przetarg w czerwcu, na prawdopodobnie będzie otwarcie ofert na takie doradztwo techniczne i wykonanie wszystkich analiz technicznych i ekonomicznych dla tych gmin, które są zrzeszone w GZM i chciały wziąć w tym udział. To jest tylko 21 gmin, które podpisały takie porozumienie, chcą wziąć udział, między innymi Czelać. Są to instalacje potwornie drogie, są to instalacje kosztujące po 700-800 milionów złotych, więc tutaj będzie to wszystko budowane na poziomie partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli będzie szukany prywatny podmiot, który będzie w stanie skredytować, uzyskać kredyt i wybudować taką instalację. My za to, jak my zamiar tej gminy zrzeszone, które biorą w tym udział, zapewniamy strumień odpadów, tak? Określiliśmy się, ile tych odpadów na terenie naszej gminy powstaje i już te odpady nasze wtedy nie będą kierowane gdzieś tam indziej, tylko będą kierowane stricte do tych instalacji. No i to nam pozwoli na znaczny skok procentowy przetworzenia, tylko tak mówię, no tego nie da się zrobić z roku na rok, tak? To jest kwestia, przewidują, że najwcześniej w 30 roku, jeśli coś ruszy takiego, jeśli uda się. Oby, mam nadzieję, że słusznie jest ze mną to przewiduje. Także staramy się podejmować jakieś działania, chociaż są to działania bardzo, bardzo długofalowe niestety. No, nie da się tak z roku na rok. Na dzień dzisiejszy chociażbyśmy, że tak powiem, 100% odpadu skierowali do recyklingu, tego, który jest selektywnie zbierany i tego, część odpadów, który się wysegreguje, coraz więcej tych odpadów wysegregowuje się z odpadów zmieszanych. To jest on specjalnie przetwarzany tak, żeby się nadawał do tego, żeby coś dalej z tym zrobić, no bo niestety jak jest on mocno zanieczyszczony, no to cudów nikt nie zrobi z tym, albo koszty były niewyregulowane, to mi się to nie opłacało. No to bylibyśmy w stanie osiągnąć maksymalnie, nie wiem, pewnie z 35%, może 38%, tak, no to już na ten rok, 2024 rozliczenie to już jest za mało, już będzie 45%. Także te nasze prawie 30% to i tak naprawdę jest nieźle. Wcześniej jak był 25%, czy tam wcześniej 20% i tak dalej, udawało nam się to spełniać. No teraz niestety. Edukacja, chociaż ona nie przyniesie takich wymiernych, skutków, no po prostu w tym recyklingu, przy tych poziomach, po prostu nie mamy takiej ilości tych dobrych odpadów, które moglibyśmy przetworzyć, a jeszcze, jak Państwo na pewno słyszeli, trwają zaawansowane prace, tak? Ustawodawca pracuje nad tym, nad tak zwanym systemem kaucyjnym. To się wydaje wszystko fajne, że sobie pójdę do marketu, oddam plastikową butelkę, dostanę za nią tam, nie wiem, 20 groszy, jak oddam dużo. Tylko w tym momencie to jest najcenniejszy odpad w naszym strumieniu odpadów. Te odpady nam znikną z systemu. I my jesteśmy na dzień dobry 15 groszy w plecy, jak nie lepiej, proszę Państwa. I co wtedy? Nie wiem, ustawodawca na razie nie wyjaśni tego. Tutaj Czeladź, jak i innej działające przez Śląski Związek Gminy Powiatów, działały w komisjach i pisane były do ministerstwa i tak dalej, Śląski Związek Gminy Powiatów z prośbą o wyjaśnienie. Niestety nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. System kaucyjny będzie wprowadzony prędzej lub później, może miał być wprowadzony wcześniej, ale tam są problemy techniczne i tak dalej. I wszyscy się tego boją, są wręcz przekonani fachowcy, że po prostu spowoduje to, że gminą bardzo najcenniejszy odpad, za który można, że tak powiem, w miarę tanio przerobić, tak, i który zapewnia też ilość jakąś tam, zniknie i zostaniemy z bioodpadami, które są kosztowne w przerobieniu. Nie wszystko z bioodpadów, co się przerobi, to później, że tak powiem, spełnia ten poziom, może się kwalifikować do poziomu recyklingu, dlatego że nawet kompost zrobiony, to musi być na instalacji w sposób taki, gdzie po prostu minister daje certyfikat i jest to dopuszczone jako już produkt, który może być wykorzystany w rolnictwie i tak dalej. Jeśli może być to wykorzystywane w rolnictwie, ale na przykład nie ma tych parametrów, żeby tam na przykład do nawożenia żywności, tak, czy do produkcji żywności, to dalej jest, proszę Państwa, odpad i nie wolno nam tego zakwalifikować do poziomu polskiego. Więc to jest temat bardzo, bardzo karkołomny, ciężki. Tak jak tutaj jeszcze Pani Radna wcześniej wspomniała, jestem, że będzie nowo z 25 roku obowiązywał teraz już za ten rok, tak, ten poziom ograniczenia składowania odpadów. Na razie myślę do 30 roku nie jest źle, bo tak za rok 23 mamy 18,22%, tam jest maksimum określone na 30%, tak? Czyli z dużym zapasem się mieścimy. Po roku 30 będzie to zmniejszane 20% i później docelowo do 10% na przez kolejne 10 lat. Myślę, że tutaj przy ograniczeniu składowania jesteśmy w stanie dojść. Ale w sumie też dlatego, że na przykład teraz nasze odpady de facto, no może od tego roku, bo w tym roku udało się, z tego co mam informację z Alby, że praktycznie wszystkie ich instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, które przetwarzają bioodpady, uzyskały certyfikat ministra. To, co na końcu wychodzi z ich reaktorów, bo przetworzono stan nawóz, więc to będziemy mogli zaliczać do tego poziomu odzysku. Zostanie tam nieduża część tych odpadów, głównie to są odpady kuchenne, bio, które łatwiej jest przerobić taki materiał biologiczny typu trawa, liście, niż reszty żywności, które często są zanieczyszczone tłuszczami, a innymi jakimiś rzeczami, takimi, gdzie też ten kompost powstaje, do tego kompostu nie można wykorzystywać w produkcji rolniczej do nawożenia, na przykład pól uprawnych, gdzie żywność się rośnie, tak? Zboża i tak dalej. Chyba się za bardzo wygadałem.
Proszę poczekać,
przepraszam.
Bo i pani radna, pani Bata Zawiła chciała zadać pytanie, pewnie i pani Teresa pierwsza, jeżeli mogę prosić.
Ja chciałam właśnie zapytać, już częściowo pan to wyjaśnił, jaki jest wpływ na między innymi też na przetarg, który będzie organizowany, mają właśnie te rozporządzenia Unii Europejskiej, jak to, które było na początku roku ogłoszone w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, czyli to te wyższe restrykcje i zasady tego raportowania do marszałka województwa, do organów nadrzędnych, czyli takie uszczegółowienie. Jak sobie Państwo z tym radzicie? To znaczy też jak burmistrz, urząd miasta sprawdza kwalifikacje tych odpadów, które ewentualnie miasto poddaje recyklingowi te odpady, tylko firma, która wygrywa przetarg w naszym wypadku jakby od początku świata ALBA. Także w jaki sposób sprawdzacie prawidłowość tych kwalifikacji? Jak może wpłynąć ta zasada, to na co czekają samorządy, czyli ta zasada, kto zanieczyszcza, ten płaci, czyli zrzucenie kosztów recyklingu na producenta tych opakowań, czy to wpłynie korzystnie, czy niekorzystnie na ceny dla mieszkańca, czy ewidencję, którą Państwo prowadzicie, czy ta ewidencja jest, która jest na podstawie raportów firmy ALBA, tak? Czy ta ewidencja jest, i to ta sprawozdawcza jest prowadzona zgodnie ze stanem faktycznym, jak wyglądają te kontrole urzędu firmy ALBA. I czy to wszystko, co wykonuje ten nasz wykonawca, czyli odbiera odpady, utylizuje, daje na składowisko, czy to wszystko jest według Państwa pod dobrą kontrolą? No bo wyobrażam sobie, że nie wszystkie odpady, szczególnie segregowane te plastiki, nie wszystkie się do recyklingu nadają, tak? Są te plastiki wielowarstwowe, które się do niczego nie nadają tak naprawdę. Nie wiem, mówi się o tym, że są bakterie, które mają to zjadać gdzieś tam w świecie. I czy ten poziom recyklingu, do którego nie dobiegamy jeszcze, mamy te braki, nie wynika z tego, że sklasyfikowane do tych sklasyfikowanych odpadów, opakowań do recyklingu jest po prostu mało, bo to są inne rodzaje z tych odpadów, które się do recyklingu nie nadają, bo wszystko się nie nadaje, tak? A rzecz cała w tych, szczególnie w tych dokumentach Unii, w tych dyrektywach, rozporządzeniach unijnych dotyczy tego, że właściwie powinno się recyklingować wszystko. Nie powinno się spalać, nie powinno się składować. Więc jak mówię, chodzi o to, czy Państwo jesteście przekonani, że ALBA klasyfikuje te odpady, które od nas odbiera, razem potem je segreguje, czy ta segregacja jest dobra, czy nie ma żadnych wątpliwości co do działalności ALBY.
Może od końca, to ostatnie pytanie. Nasze odpady trafiają na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, czy tak nazwą są przetwarzane w sposób mechaniczny, czyli segregowane na początek, tak, w sposób biologiczny, to akwarystyka biologiczna, są doczyszczane i tak dalej. Są to instalacje, które są ściśle nadzorowane, sam proces działania tych instalacji, tego co tam się dzieje, przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Są wpisane do planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Nie wolno by nam było skierować takiego rodzaju odpadów, tych odpadów zmieszanych czy odpadów biologicznych na inną instalację. To nie jest nasza dowolność, że sobie wybierzemy, że a, tam mają, taniej, to tam sobie zawieziemy. No niestety tak to nie działa. I procesy, które się odbywają na tych instalacjach, to są to naprawdę zaawansowane procesy i dużo można odzyskać, no ale niestety na rodzaj tego odpadu, który jest odbierany od mieszkańców, no tak jak sama Pani zaznaczyła, nie wszystko nadaje się do przetworzenia. Dlatego na przykład mimo, że to dalej jest odpad, ale na instalacji na przykład wytwarzany jest RDF, czy tak zwane to paliwo alternatywne, które później służy właśnie, idzie niejako do spalenia, do spalarni gdzieś, których zresztą nie ma na terenie województwa śląskiego. Jest teraz jedna nowa jakaś spalarnia, która niedawno powstała na terenie województwa śląskiego, która ma możliwość przyjęcia tam, nie wiem, rocznie 50 tysięcy ton odpadów to jest nic. Na potrzeby Województwa Śląskiego było wytwarzane prawie 1 000 000 ton odpadów w województwie. Ale nawet to paliwo alternatywne, które jest zrobione, ono idzie na przykład, tak mówię, na taką, do takich instalacji, typu, nie wiem, ciepłownie czy cementownie, gdzie następuje odzysk energii, tak? Czyli jest to z korzyścią dla środowiska, jest spalane w sposób kontrolowany, jest odzyskiwana energia cieplna przede wszystkim i energia elektryczna jest wytwarzana. Niestety proces termicznego przekształcania w taki sposób na dzień dzisiejszy zgodnie z tymi przepisami nie możemy sobie wpisać do, jako forma odzysku. Kuriozum na przykład też jest, mamy bardzo odpad, który jest przetwarzany i tak dalej, który występuje, zresztą pewnie będzie
kilka
pytań poruszany ten problem, opony samochodowe. To z tego, że je mamy, przetwarzamy je, są zbierane, są przetwarzane, nie jest to odpad komunalny, niestety według rozporządzenia, bo odpady komunalne są w grupie 15 i tyle, jest to odpad z grupy 16. My go odzyskujemy, oddajemy do recyklingu. Niestety jak ja wpiszę w sprawozdaniu, co roku wpisuję, uparcie, celowo, co roku wpisuję te opony w naszym sprawozdaniu do marszałka i do WIOŚ-u i za każdym razem przy weryfikacji każą nam to wykreślać. Po prostu minister, to nawet nie jest to, że jest marszałek uparty. Ministerstwo każe to po prostu wykreślać i nie pokazywać. Nie wiem dlaczego. Z tego naprawdę są robione granulaty różne i tak dalej. Jest uzyskiwany metal tak z tych konstrukcji, które są.
Z tym mamy duży problem.
I jest to też koszt przetworzenia, bo to nie jest składowane gdzieś na składowisku, czy wrzucane w całości do jakiegoś pieca przemysłowego. To po prostu naprawdę są przetwarzane te odpady. I tyle. No i pewnych rzeczy nie możemy po prostu przewalczyć, żeby nam to uznali jako recykling. Tak samo jeśli chodzi o tą ewidencję na podstawie tych raportów, które ANO składa i tak dalej. To nie jest tak, że ANO raportuje tylko nam, dokładnie to samo raportuje do marszałka i do WIOŚ.
Też jest kontrolowane.
Za pomocą systemu tak zwanej tej bazy BDO, czy tej bazy odpadowej, z której my korzystamy. My nie korzystamy z tego, co, jeśli chodzi o naszą sprawozdawczość i tak dalej, z tego, co tam ANO by nam na papierze dała, bo to na papierze można zapisać wszystko. My skorzystamy z tego, co jest w tym systemie, który jest naprawdę przez organy wyższe nadzoru, jest to kontrolowane, sprawdzane, czy te instalacje przede wszystkim prawidłowo działają. Oni tam mają kilka razy na tych instalacjach kontrolę, tak, czy faktycznie to, co wychodzi na końcu z instalacji, czy to jest produkt, czy to jest odpad, czy to spełnia odpowiednie parametry, czy to się może nadawać na, nie wiem, na stabilizat, na składowisko, czy właśnie jako RDF, to paliwo alternatywne. Także no, korzystamy już z rozwiązań wypracowanych też przez innych i sprawdzonych przez innych, więc no, ja bym naprawdę chciał mieć taką wiedzę i takie możliwości, żeby, nie wiem, jeździć raz w miesiącu na instalacji i sprawdzać. Tylko taki, po pierwsze, nie jestem w stanie fizycznie tego sprawdzić, bo to są skomplikowane badania laboratoryjne, które są poddawane odpady, tam już nie wiem, na uwalnianie tlenu aktywnego i zapotrzebowania dla bakterii i taki stabilizat odpad, ta frakcja podsitowa poniżej 80 mm średnicy nie może zawierać więcej niż 10% tlenu aktywnego, który jest uwalniany przez ten odpad, żeby nie mogły namnażać się bakterie gminne, tak? Które, czy tlenowe lub beztlenowe, które prowadziłyby do rozkładu dalszego tego odpadu. Także my to wszystko mamy w tej bazie BDO, my sobie to szczytujemy, bo te informacje trzeba wpisywać też do sprawozdań. Tylko tak jak mówię, no nie jest to badanie przez nas, bo jest to fizycznie i technicznie po prostu niemożliwe, tak? I nie wiem, czy jeszcze coś powiedziałem, nie mogę tam wyglądać.
Jeszcze pytam o wpływ na
ten system. Ta opłata produktowa, bardzo dobrze, że Pani o tym wspomniała. Bo tak jak mówię, no właśnie, odpływ odpadów z systemu poprzez system kaucyjny, który ma wejść u nas w kraju. ale również właśnie gminy optowały za tym, nie wiem czy to przejdzie, bo to jest dużo w ogóle ministerstwa, żeby opłata produktowa, która już jest, tylko ona de facto nie pokrywa kosztów utylizacji później tych, czy przetworzenia tych opakowań. Tak? To chodzi o to, żeby producent opakowania, w koszcie opakowania również był zawarty koszt utylizacji recyklingu tego opakowania. Z tym, że no to wiadomo, medal ma dwie strony.
Klient za to
jeśli
zapłaci.
Tu nam, że tak powiem, państwo gminą pomoże, to zapłaci każdy z nas, bo w tym momencie każda rzecz, która jest w coś zapakowana, którą kupujemy, będzie odpowiednio droższa, no bo no nie ukrywajmy, to jest
to wpłynie na
cenę. Rynek handlowy i producent charytatywnie nie działa, on sobie to wkalkuluje po prostu w cenę i ta cena ostateczna też będzie większa, tak? Także tu pewnie no, nie moja głowa jest za mała, żeby wymyślić rozwiązanie w tym temacie. Na tym bazujemy, na tym funkcjonujemy. Także ta obawa jest słuszna. Wiem, że prace takie trwają nad tymi opłatami produktowymi, żeby to miało ręce i nogi. No i musi być to ściśle powiązane po pierwsze z systemem kaucyjnym. Po drugie, z tej opłaty produktowej pieniądze, jak one będą wpływać do budżetu miasta, to gminy nie zobaczą z tego złotówki. No taka jest prawda. Państwa. Jeżeli by to było rozwiązanie gminy, by chciał, żeby było to rozwiązanie takie, że jest po prostu dzielone to do gmin, tak? No, doskonale wiemy, ile produkujemy nasi mieszkańcy, ile produkujemy odpadów, więc proporcjonalnie powinniśmy dostawać konkretny pieniądz z tej opłaty produktowej, no bo tyle opakowań później się znajduje w śmieciach, tak? A jak to będzie rozwiązane, nie jestem w stanie powiedzieć, ale to jest słuszne.
Ale dlatego chciałam zapytać, jak będzie przygotowywany ten przetarg, bo jednak najprawdopodobniej te przepisy wejdą, przetarg na nasz pszczelarski ma, jak pan powiedział, ma się odbyć około na wrześniu, mowa ma obowiązywać od 1 lutego, chyba od 1 lutego, dlatego że to 31 stycznia. Czyli w tej całej, w tym całej procedurze, a przy okazji chciałam zapytać, czy sami organizujemy te przetargi, czy nadal jest to ta firma z Opola. To by było to wszystko nareszcie może trochę zmienić, chociaż prawdopodobnie nie ma konkurencji, bo to już się staje monopolistyczne.
Szczerze mówiąc, ja mam nadzieję, że konkurencja się pojawi, zwłaszcza, bo konkurencja jest dobra na rynku odpadowym. Znaczy tak wszędzie, w każdej dziedzinie gospodarki, de facto konkurencja jest dobra dla konsumenta, tak?
No to już jest po tylu latach, to jest zacementowane, ja tam nie wierzę, że tak wszystko pięknie.
Wiem, że zaczął się interesować taki całą gospodarką odpadami Łokich, nawet teraz mamy na bieżąco taką ankietę rozległą, że którą musimy złożyć w ciągu 4 tygodni do Łokiku. Od 19 roku pytają się właśnie, bo bardzo taka zaawansowana jest duża ankieta, jeśli idzie o odpady, o przetargi i tak dalej, o firmy, o miejsca przetwarzania, sposoby i tak dalej, i tak dalej. Użyło się to niestety z naszym okresem sprawozdawczym do końca marca, też musimy sprawozdanie złożyć tam dzielnie, ale no, trzeba będzie to zrobić, nie ma problemu. Także mam nadzieję, że Łokik się w końcu za to weźmie i zobaczymy. No, my nie jesteśmy w stanie zmusić nikogo do złożenia oferty. Zawsze przed każdym przetargiem informujemy już pro. Że słuchajcie, rozsyłamy po prostu, słuchajcie, ogłaszamy przetarg w tym okresie. I później jest albo jedna oferta, albo jak są dwie oferty, to jak otwieramy tą drugą, to widzimy, że tam jest tak wyliczona i taka cena, żeby to było tylko, że są dwie oferty i...
Ale o tym wiemy.
Ale swoją drogą to jest też tak, że jeżeli to może dobrze, bo nie wiem, kiedy był ostatnio przetarg, bo jeżeli to się dzieje w ciągu roku, budżet już wskazuje, ile pieniędzy przeznaczamy na gospodarkę odpadów komunalnych, no to się wszyscy dostosowują do ceny, bo w końcu też na jakiejś bazie wcześniejszych.
To znaczy, wcześniejszych. Jest tak, wiadomo, że szacowanie robimy na podstawie wcześniejszych doświadczeń. No bo nikt z głowy, ja też nie wymyślę z głowy, ile nagle może powstać odpadów w roku 25, tak? Szóstym i siódmym. Bazujemy na tym, co pokazuje przebieg lat poprzednich. Widzimy, jakie są wzrosty. No był szalony okres pandemii, gdzie odpady nam oszalały i tu były spadki, tam gdzieś spadło nam odpadów, a nie odpady bardzo wzrosły, gdzieś nikt tego nie spodziewał. Okej, ale szacując ilość odpadów do odebrania, bo to kwota wychodzi z ilości, tak? Więc my się skupiamy
na poprzednich latach.
Oszacowaniu ilości odpadów. Ja też nie mogę popuścić wóz fantazji i sobie powiedzieć, że w przyszłym roku to będzie 10% wzrost, bo jeśli zapiszemy w umowie minimum, że co najmniej tyle odpadów wytworzymy, jak wytworzymy mniej, to zgodnie z prawem zamówień publicznych firma może wystąpić z roszczeniami i powiedzieć: zapłaćcie nam za to, że możecie nam, nie zapłaćcie nam, że będziemy mieli 10 tysięcy ton, a wybraliśmy tylko 9 tysięcy ton, tak? Także to naprawdę nie jest dobra sprawa, łatwa sprawa wstrzelić się w ten punkt. Jak zaś oszacujemy za mało, no to otworzymy oferty i się bardzo zdziwimy, stracimy 3-4 miesiące, bo będziemy musieli, ponieważ nie przetargi i przygotować go na nowo i ponownie składać oferty, tak? Także naprawdę staramy się też robić solidnie,
już widać, że też... Ja wiem, że są duże wzrosty tak od początku, czyli od 2013 roku, bo mieszkańców było od tego czasu około 3000. No to jest duża grupa. A ciągle jest ten wzrost i jakby tak wiedziała też to szkolenie młodzieży, no oczywiście, że producenci być może to wszystko pakują w te odpady takie, które są nawet papier, to tam ten, ale w te plastiki przede wszystkim, więc klient nie ma wyjścia. To jest jakby coś strasznego, że to są, ale wzrost jest i jaki, tak jak pan pamięta?
To znaczy tak.
Zawsze się pan tym zajmował.
Tak, oczywiście.
Ile procent jest? Dwukrotnie więcej, trzykrotnie, czy 10, czy
20? To nie są takie wzrosty. To jest rzędu... tak, na przykład w tych latach początkowych systemu tak z odpadów wytwarzaliśmy w granicach wszystkich około 14 pewnie tysięcy ton. Teraz wytwarzamy wszystkich odpadów w granicach pewnie 13 tysięcy ton, czyli o 1000 ton mniej, ale jest podział, zmienił się tych odpadów. Teraz wytwarzamy mniej odpadów zmieszanych, za to, jak pani zauważyła, wytwarzamy dużo więcej tych odpadów selektywnych.
I wtedy kosztowało 7 zł, a dzisiaj 38. Po prostu jest... oczywiście koszt energii, tak, w ogóle te instalacje są drogie, to jest straszne,
że... Wtedy rynek regulował to tak, że tak jak pani mówi, tak, mogliśmy tam za parę złotych to kosztowała nas to oddanie tony, że tak powiem, odpadu selektywnego. Teraz kosztuje nas w granicach tam kilkuset tysiąca złotych, 900 tysięcy, tak. Także tutaj wzrost nastąpił drastycznie. Zmieniło się to też, co do tej pory budzi moje zdziwienie, ale niestety nie jest to od nas zależne, że po prostu też recyklerzy dużo mniej płacą za odpad, tak? Za surowiec, można powiedzieć, tak? Za surowiec wtórny. To jest bardzo dynamiczna pewnie sytuacja na rynku, nie wiem, ja się nie zajmuję, ale czasami jak tam nawet Państwo jako Rada Miejska w tej kadencji, nie, ale w poprzednim mieli Państwo okazję też uczestniczyć tam w takiej wycieczce, organizować te instalacji w Chorzowie. Było w instalacji Alby, gdzie było to wszystko pokazane, jak to wygląda, no to tam pamiętam, mówili, że na przykład jest teraz taki etap, że nie jest zgromadzone bardzo dużo papieru, bo się okazuje, że papier nie każą sobie płacić za to, że przyjmują.
Tak, i brali pieniądze za oddawanie papieru, a teraz muszą płacić.
Później przychodzi taki czas, że zaczynają płacić, więc oni uwalniają te swoje magazyny, tak? Jeszcze mają gdzie magazynować, bo zmagazynować papier nie jest prosto, bo on może zawilgnąć i wtedy się nadaje do niczego, tak? Także no, tu sytuacja wynikająca z gospodarką tymi surowcami wtórnymi jest naprawdę bardzo dynamiczna. Także no, bo tak to wygląda.
Okay. Pani Bata.
Tutaj dyskusja się toczy, już prawie zapomniałam zapytać, ale odnośnie tej edukacji ekologicznej i w związku z tą segregacją. Wiadomo, że placówki oświatowe prowadzą takie edukacje ekologiczne i inne podmioty również. Ja mam takie pytanie, czy ALBA, jako to przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem odpadów, w ogóle współpracuje z miastem, aby tą edukację ekologiczną i pod względem segregacji państwa wspomóc i co miasto generalnie, bo my się teraz tak ożalamy, że tyle produkujemy tych śmieci, ale co my będziemy robili w zakresie właśnie tym, żeby jednak zmniejszyć liczbę odpadów tych zmniejszanych na konto tych segregowanych. Bo powiem szczerze, ja się tym nie zajmuję, ale czasem oglądam jakąś tam telewizję. Widzę w Świętokłowicach, jest taki kontener specjalny, bo jeżeli my nie jesteśmy w stanie zachęcić kogoś, to może trzeba by jakieś troszkę środki przymusu zastosować. Jest tam taki kontener, on jest co prawda drogi, ale każdy mieszkaniec dostaje torbę z kodem kreskowym, kontener otwiera się na kod kreskowy i wtedy można by jak gdyby rozliczyć tego mieszkańca z tego, co on zrobił. Czy dobrze posegregował, czy wrzucił do tego kontenera ze szkłem, czy z plastikiem odpowiedni ten produkt, który sobie wyłożył.
Ale żeby obowiązek to kontrolować.
No tak.
To jest wolna.
Ja nie spodziewam się, żeby ALBA tak skrupulatnie to robiła. Im jest na rękę.
Zaglądają, zaglądają.
No czasem zaglądają. Ale byłoby to takie... Wzmocnienie zrobić tego mieszkańca pod tym względem zdeklarowanie go do tego, że on jednak musi ten produkt sobie posegregować, bo ja widzę, jak się u nas do kosza czy do tych kontenerów wrzuca. To jest szwarc, mydło i powidło, powiem szczerze. Co się komu trafi, nie wypłuka tej butelki po soku jakimś pomidorowym, bo mi się nie chce, a poza tym żałuję tej wody. Więc ja bym chciała się dowiedzieć, co Państwo macie zamiar zrobić, żeby jednak tą świadomość ekologiczną naszych mieszkańców, ja wiem, że tu się nie przeskoczy, bo to się dzieje w każdym mieście i ludzie są niereformowani, o ile dzieci wiedzą, co mają zrobić, to dorośli wiedzą, ale i tak zrobią nie tak, jak należy.
Największy problem jest w edukowaniu dorosłych. Taka dyskusja Pani założyła, bo edukacja dzieci naprawdę przynosi skutki, dzieci bardzo dobrze wiedzą i Pan jako doradca, który na bieżąco jest w szkołach, czyli on w tym uczestniczy, edukuje również z całego zakresu tak zwanego środowiska, właśnie w tym się zabiera gospodarka odpadami i tak dalej. Znaczy nasze ulotki i tak dalej też docierają do szkolnego dzieci. Mamy robimy te pikniki ekonomiczne, tak? Raz czy dwa, czy przy różnych okazjach, przy okazji Dnia Dziecka i piknik ekologiczny taki, gdzie też się staramy, tak, też się staramy edukować mieszkańców. Na wszystkie takie działania, jeśli my coś robimy, zawsze prosimy, żeby albo była, jeszcze do tej pory się nie zdarzyło, żeby nam mówili, mimo że nie mamy tego zapisanego w umowie. Nie płacimy za to ekstra, zawsze mamy środowisko. Prowadzą właśnie jakieś quizy, te gry interaktywne i tak dalej, starają się też edukować mieszkańców. Także tutaj po prostu, no, jeśli ich prosimy, to z nami współpracują. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby nam odmówiło. Na pewno trzeba wymyśleć jakiś bardziej skuteczny system dotarcia do ludzi dorosłych, bo ulotki przestały się sprawdzać.
No, oczywiście, z czym tak, mogę powiedzieć?
Piękne i kolorowe, ale nie chcę tego czytać, w głowie nie zostaje. Tak?
Nie można by zamontować jakichś takich butelkomatów, czy takich automatów, gdzie się rzuca te butelki plastikowe, gdzieś tak w Sosnowcu było i za jakieś tam drobne pieniądze.
Ale na ten namiastach nie ma takiego butelkomatu.
To są bardzo drogie instalacje chyba jeszcze.
W Polsce już
są, że może nam gdzieś dla firmy.
Będzie ja nie będę z tego zadowolony.
Jako
to znaczy, ja powiem, że ja będę bardzo zadowolona, bo plastiki nie będą się poniewierały, tak jak dzisiaj chyba wszędzie, bo ludzie tak zbierają. Tak, jeżeli to będzie z plastikami, no to po prostu nie będzie.
Ale
recyklingowina to jest segregowany. To nie o to chyba chodzi, że my mamy za mało segregowanych, tylko za mało w tych segregowanych mamy do recyklingu, tak?
Jakość.
Znaczy za mało
jakość zbiórki sytuacji naprawdę się poprawiła, bo z, też w terenie jestem, bo taki jest mój zakres obowiązków i przeglądam te place gospodarcze, bo to głównie na tym się skupiamy. Łatwo jest, wiadomo, na
przecież my już prawie 20 lat segregujemy. Jeszcze przed...
Ale jeszcze raz...
Te zasady segregacji się w ciągu 20 lat z 5 razy zmieniły.
Skąd jest... mamy pojemniki, to już 20 lat, pana Brodowskiego. To już, to chyba już przez 20 lat społeczeństwo się
poprawiło. Ludzie, społeczeństwo, okay. Wie, ta jakość tego odpadu selektywnego poprawiła się, bo naprawdę, no, ci z Państwa, którzy mieszkają w osiedlach, widzicie, ile tych selektywnych odpadów jest. Czasami jest ich tyle, że to wychodzi z pojemnika, jak przyjeżdża firma, żeby to odebrać, to zbierają to wszystko i tak dalej. I nie zdarza się już tak, żeby było na przykład, nie wiem, w pojemniku na papier, był papier, ale też były tam butelki, tak. Zanieczyszczenia zawsze się zdarzają. Nie mówię, że te odpady są sterylne i są idealne. Tylko ciężko też określić, jest, czy to jest jeszcze selekcja, czy już nie jest selekcja. Czy dwie butelki w papierze to jest selekcja, dalej zachowana? Moim zdaniem tak, bo ten odpad nie jest mieszany, on jest zbierany oddzielnie, więc łatwo go później rozdzielić. Najgorzej jest, jak w odpadach zmieszanych pojawiają się odpady selekcyjne. Chociaż można je tam wyrzucać w okręcie przy odpowiednim uzasadnieniu, jeśli są już zanieczyszczone. Tak? Znaczy ciężko mi mówić o słoiku zanieczyszczonym, bo nie trzeba go myć. Wystarczy pozbyć się jego zawartości, jak komuś dżem spleśniał na pół słoika dżemu, to no, po prostu wyrzucić ten dżem do zmieszanych, a słoik wyrzucić po prostu i nie trzeba.
Tak, potrzaskany zrobić tak, żeby zapaćka ten.
Ale no, no da się to wszystko zrobić.
Mogę jeszcze dodać?
Tak, tak, proszę, jeżeli już.
Trochę z innej beczki, bo jakaś taka ogólna dyskusja tutaj nawiązała.
Wyczerpiemy pełne możliwości.
Bo, tak. Co się robi z takimi producentami, umówmy się, firmami, mieszkańcami, którzy mają zaległości płatnicze, co się z tymi odpadami dzieje? Czy Państwo odbieracie je jednak? Kto za to płaci?
To znaczy tak, ja nie mówię o, tu nie wypowiem się o przedsiębiorcach i tak dalej. Tu już po prostu my też kontrolujemy
przedsiębiorców,
czy mają zawarte umowy, czy mają faktury, tak? Faktura jest w przypadku potwierdzenia tego, że ktoś odebrał ten odpad, tak? I tak dalej. Ale w domach i jednorodzinnych, jeśli ktoś nie płaci, to już jest, że tak powiem, tutaj problem windykacji, zaległości i tak dalej. I z tym sobie Wydział Finansowy chyba dosyć dobrze radzi. My na pewno nikomu nie powiemy, słuchaj przyjacielu, nie płacisz, dzisiaj nie odbierzemy od ciebie odpadów. Nie, odpady, jeśli jest jakaś wątpliwość, to po prostu, bo firma ma wykaz wszystkich nieruchomości, które są w systemie, tak? Jeżeli jest jakaś wątpliwość, to po prostu na bieżąco albo dzwonię, albo mailowo, albo szybko się porozmawiamy, żeby sprawdzić, czy dana nieruchomość ma deklarację, tak? Mm-hmm. Bo jeżeli się pojawią odpady na nieruchomości, która nie miała złożonej deklaracji, bo już ktoś wybudował sobie dom, zamieszkał, zapomniał, już deklaracja zdarza się, to też odbierzemy, ale to już Wydział Finansowy ich ścignie miesiąc do tyłu już o opłatę. Tak? Także nie miałby sensu system, jeżeli byśmy komuś odmówili, nawet jeśli przestał płacić, bo on te odpady i tak wyprodukuje, nie zje ich, gdzieś je wyrzuci. Nasze NZGK, mimo że od czasu jak system funkcjonuje z roku na rok, tych wysypisk tak zwanych, słowem na terenie miasta jest naprawdę mniej i też troszeczkę innej struktury, inne odpady się pojawiają tam. Nie ma już takich wysypisk de facto, gdzie by były takie odpady komunalne. No bo te odpady komunalne są w systemie i bardzo dobrze, tak? Też nawiążę tak tutaj na przykład do tych opłat bezczęsnych, które zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych mają z nimi problem, tak? Mieszkańcy nie chce się odejść do przodu.
To przepraszam, to nie mieszkańcy. to regularnie ktoś podjeżdża i regularnie przy każdym śmietniku zostawia.
Ale to też nie jest.
To nie mieszkańcy.
Nie wiem, czy to są takie ilości, bo to są naprawdę.
To nie, to są ogromne ilości już.
Szczerze mówiąc.
Ja przepraszam, jeżeli ja mogę. Czy, tak, ale czy jest. Państwo zamierzają zakupić fotopułapki?
No myśmy już nawet zakupili fotopułapki, ale niestety okazało się, że musieliśmy je zwrócić, ponieważ one nie spełniały tam pewnych, nie miały szyfrowania, jeśli idzie o przepisy RODO.
Aha.
Mimo, że one były zabezpieczone przed dostaniem się do nich, przed kradzieżą i tak dalej. Mamy teraz dwie firmy, które nam oferują takie, które się nadają, ale są niestety ceny bardzo wysokie.
No, ja uważam, że to była bardzo dobra forma.
Fotopułapki. Nie zamówimy przy
wielkiego brata.
Ale gdziekolwiek. Ważne, że to będą fotopułapki, które w każdym momencie można w innym miejscu zawiedzić. Nikt nie będzie wiedział, że to
są właściciele. Zarządca terenu, czyli zarządca budynków wielorodzinnych. Jeśli spółdzielnia, wspólnota czy inny podmiot będzie chciał sobie założyć monitoring,
to może to zrobić za własne.
Zakłada i chwała mu za to, chociaż koszty są znaczne, tak? Zamontowanie gdzieś w pobliżu pułapki na słupie, fotopułapki, która działa na zasadzie czujnika ruchu, nie ma sensu, bo ta pułapka wstrygnie 10 tysięcy zdjęć w ciągu dnia, której nikt nie przejrzy, bo fizycznie
nie będzie to możliwe.
Nawet pracownik na oddzielnym etacie do przeglądania zdjęć po tygodniu zwariuje, proszę Państwa, bo nie można i nie wytnić tego. Tak, dlatego naprawdę my się staramy, że jak to, zresztą ja widzę, jak, gdzie te opony najwięcej się pojawiają. Tam być może, wiadomo, na pewno się zdarzają sytuacje, że są podrzucane opony, tak? Pani mówiła, to opony nieszczęsne. Ale najwięcej występuje tam, gdzie w pobliżu są garaże. No, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Więc wiadomo, że nikt, prawie nikt chyba prawdopodobnie też ma samochód i sam nie wymieniał swoich opon, tylko jadę do
wulkanizera.
Tylko tak jak dawniej zostawiałem, miałem już zużyte opony i nowe miałem przed niego zakupione, czy swoje i on zmieniał. Stare zostawiałem i święty spokój. A teraz pan wulkanizator się pyta. Zostawia pan? Tak. A to będzie dodatkowo tam, nie wiem, 20 zł za sztukę, tak?
To sobie podrzucę na
siebie. Bo on musi też zapłacić firmie, która musi. No to mieszkaniec, to ma spadły mi papy do bagażnika, pół z garażu, cyk. Ja tu na osiedlu mieszkałem w Piłsudskiego, to tam akurat garaż blisko śmietnika, wygodnie, cyk. Każdy stawia. No zarządca to musi zebrać, no to jest jego nakład pracy, ale jesteśmy tak po prostu, już tak powiem, z wszystkimi zarządcami ustawieni dogadani, żeby te opony nie lądowały gdzieś w tym przysłowiowym lesie na tych naszych terenach peryferyjnych miasta. Po prostu zarządca zbiera, zawozi do PSZOK-u i musi nic za to płacić. PSZOK przyjmuje, tak?
Ale nie ma opon fizycznych, tylko 8 opon ręcznych.
Nie ma, nie ma linii.
Nie ma, nie ma, nie ma.
To jest zapis wynikający z naszego regulaminu innego. Także nie ma. Nie, jedyne odpady, proszę Państwa, jakie mamy limitowane, to jest gruz, tak? Te odpady budowlano-remontowe. Nie ma limitu na opony. Czy mieszkaniec przywiezie 4, czy przywiezie 20 opon rocznie, te opony zostaną pod warunkiem, że są to opony na osobowe. Ale to się na szczęście nie zdarza. To po prostu to opony na ruszenie. Tych opon rocznie w przodku Alba nie odbiera opon. To nie jest opon komunalny, jest dedykowany do tego przodu. Tych opon rocznie w przodku za rok 24, tu sobie policzyłem, zebraliśmy 44 tony. To się wydaje dużo. W porównaniu do 1700 ton odpadów, które przyjął PSZOK, to nawet nie jest procent. Jest to problem, bo wiadomo, one brzydko wyglądają przy śmietnikach. Ale no, współpracujemy z zarządcami, oni wiedzą, już nawet nie muszą do mnie dzwonić i uprzedzać mnie, bo już jesteśmy dogadani tak z przodkiem, że zawiozą opony. Chociaż ja zawsze proszę, ktoś ma większą ilość, jak mu się zbierze, nie wiem, setka tych opon, zadzwońcie do mnie, bo ja zadzwonię do PSZOK-u, czy mają miejsce.
Czy przyjmą?
Oni też mają duży, taki wielki kontener na te opony, tam 30 metrów sześciennych czy więcej. Pan tam ściśle je układa i może mogłoby się zdarzyć, że już jest kontener prawie pełny, bo na drugi dzień mają zamówiony transport, po prostu tak jadą z transportem, z tymi oponami, że poczekajcie dzień na przykład, czy dwa, przywieziecie, tak, żeby one gdzieś tam na nocy nie leżały. Ale to się tylko, to ograniczenie tylko do tego się, no, tylko do tego się ogranicza w ten sposób zbierania. Także wszystkie opony, które gdzieś tam się znajdują, one i tak trafią do przodu. Nawet te opony, które, żeby zminimalizować te koszty, te opony, które gdzieś tam nawet na jakimś tym wysypisku się pojawią, które ją sobie likwiduje, też trafiają do przodu.
Ja jeszcze ciągle, jeżeli mogę, odnośnie tych fotopułapek, ile Państwo ma zakupów tych fotopułapek, bo ja uważam, że one bardzo prewencyjnie zadziałają właśnie na dzikie wysypiska. Jeżeli napiszemy to mamy 10 kamer, w różnych miejscach będą, każdy się naprawdę solidnie zastanowi, czy ja w tej chwili chodzę po Alfredzie i proszę mi wierzyć, już w tym czasie już są nowe.
Przepraszam, a komu się opłaca to na jakieś dzikie
wysypiska? Ja nie wiem.
Opłaca się, okazuje się, że jeszcze ludzie wywożą się.
Tego akurat nie rozumiem, dlaczego ludzie wywożą, skoro można to zawieźć do szoku, ale wywożą. I na pewno to zadziała prewencyjnie, jeżeli w Echu Czeladź będzie, mamy zakupione kamery. Co będzie lokalizacja kamery zmieniana, każdy naprawdę solidnie się zastanowi, czy opłaca im się to wywieźć.
Także bardzo dziękuję, to naprawdę bardzo dobrze uważam za działanie.
Tak, ale można je będzie zmieniać. Trzeba zapisać, że codziennie mogą być.
One są przypinane linką stalową, zabezpieczone na kłódką, taką patentowaną. Będą w metalowej obudowie, żeby tam się nikt czasami nie mógł do środka dostać. Problem jest technologiczny taki, że musi być zapis zdjęć zrobionych na tej kartce, na karcie, która tam jest złożona.
I potem egzekwować to też trzeba
być. Musi być odpowiednio szyfrowane. Tak. No tutaj do egzekwowania później są organy typu straż
miejska, policja,
tak? Już ustalania tam jakieś, wiadomo, pewnie się sprawcy nie zidentyfikuje, że tak powiem, że trafia akurat ktoś, ktoś kogoś zna po twarzy, tak? Ale jak ktoś przywiezie i ta rejestracja zostanie wstrzyknięta, no to jest.
Złoży kamieniarkę i
jest bardzo duże prawdopodobieństwo.
Zostawisz numer rejestracyjny, to tyle to widział.
Ale wystarczy, że złapie się jednego, napisze się w Echu, już prewencyjnie.
Ale drodzy Państwo, ja miałem przypadek, gdzie przywieziono nam 100 opon na śmietnik, który znajduje się w środku osiedla i nikt nic nie widział, nikt nie chciał nawet zwrócić uwagi, a tym bardziej zrobić zdjęcie samochodu, który przywiózł. No 100 opon, to nie jest jedna. Także to jest problem, ale myślę, że po to jesteśmy, żeby ewentualnie je rozwiązywać. Dobrze, może przejdźmy dalej, bo temat.
Ale ten z wysypiska to z naszych opłat też z tych komunalnych, tak? Liczone jeszcze, czyli mieszkaniec spłacający regularnie jeszcze za takich taką nieudolność, że się nie łapie tych, co wyrzucają te opony, albo jeszcze te pułapki też, to wszystko jest naszej. Tak,
dzikie wysypiska też są, że tak powiem, w tym systemie komunalnym. Tak, no tak, tak jest
skonstruowane.
Skonstruowana i musimy na to
troszkę zapytać. Dziwnego. Dobrze, dziękuję. Dziwnego.
Dobrze, przejdźmy może dalej.
Za fotopułapki i inne takie.
Ale
jest też straż miejska, są służby, no dajmy wszędzie kamery i dajmy się po prostu jak wielki brat.
Tutaj jeszcze ta sprawa firm zewnętrznych, o których też rozmawialiśmy. Tutaj jeszcze ta sprawa zostaje nam firm zewnętrznych, bo te punkty pozostały tak naprawdę zostały omówione. Przok również,
Grób również. Państwu, teraz właśnie parę słów postaram się wyjaśnić tutaj właśnie w sprawie tych firm zewnętrznych. No tak, bo tutaj już było pytanie dotyczące tych firm, głównie którzy skupiają, ludzie się skupić na tych firmach motoryzacyjnych i mechanizacyjnych. My prowadzimy kontrolę przedsiębiorców, chociaż przyznaję się, nie prowadziliśmy kontroli prowadziliśmy kontrolę w zakładach, które zajmują się przetwarzaniem odpadów, ale nie mogą tam postawiać takie odpady, które by nam tutaj może coś złego zrobić. Nie prowadziliśmy jeszcze kontroli w warsztatach organizacyjnych i tak dalej. Na pewno wpiszemy sobie to do harmonogramu kontroli. Pojawił się tam z tym, że proszę Państwa, proszę mi wierzyć, my idziemy jako przedstawiciel burmistrza, czyli organu ochrony środowiska na terenie gminy. i my mamy w swoich kompetencjach odpady komunalne. Dobrze. Gdzie my sprawdzamy, czy jest umowa na odpady komunalne, czyli te pięć prac zmieszane, plastik, papier, szkło i odpady. Czy są na to faktury, dowody na to, że te odpady są odbierane, z kim i tak dalej, możemy sobie to sprawdzić w firmie, która odbiera te odpady i tak dalej. Nie zawsze, bo ja jestem trochę wściwski, lubię sobie pogadać. Też zawsze się pytam podczas takiej kontroli o inne, a co tu Państwo produkujecie, a takie odpady, a co tam, to no, zazwyczaj się chwalą, tak? Ale jak ktoś powie, a ja Panu nie pokażę, bo mi proszę pokazać, nie ma Pan uprawnień do tego, żeby tą dziedzinę skontrolować, no to ja komu by powiedzieć, no to dziękuję, proszę tylko te odpady komunalne i tyle.
No może nam jeszcze potem do
starostę, czy ewentualnie marszałka lub WIOŚ, jeśli...
Ale te firmy są w ogóle kontrolowane przez instytucje zewnętrzne, jeżeli chodzi o jakiś nadzór?
Są kontrolowane, ale pewnie nie wiem, czy się WIOŚ rozdrabnia do warsztatów organizacyjnych małych. Oni kontrolują dużych przedsiębiorców, tak? Chyba, że wynika coś z interwencji. To też zawsze najpierw wysyłają do nas i my idziemy, że tak powiem, na pierwszy front, tak? Kontrolujemy i zatestujemy. Jeśli nam by się wydawało, że mogą być jakieś nieprawidłowości również w tym innym zakresie, do którego nie mamy kompetencji, no to wtedy informujemy na przykład starostę, czy informujemy marszałka, jeśli on wydało im też zezwolenie na przetwarzanie takich odpadów. I to już jest po stronie tych organów, tak?
Okej. Okay. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania w tym zakresie? Bardzo proszę.
Mam pytanie do Pana. Czy Pan się orientuje, jaka firma obsługuje miasto Sosnowiec?
Ostatnio był Remondis.
Z tego co wiem, to na dzień dzisiejszy to chyba Remondis.
Remondis,
jest
tak.
Kilka spółek Remondis. Nie wiem, które nasz list, ale jest Remondis Sosnowiec, ma spółkę Remondis MPG Sosnowiec. Oni też mają instalację na terenie Sosnowca i Sosnowiec jest chyba współwłaścicielem tej instalacji, także to też inaczej wygląda w ich przypadku, tak? Że miasto mają działy, mają tak swoją instalację, można powiedzieć, tak? Do przetwarzania odpadów, taką mechaniczno-biologicznego przetwarzania i składowisko. Więc w innej sytuacji troszkę można strzelać. Ale na dzień dzisiejszy to będzie najpierw na
Dobrze.
To troszkę wyjaśnia stawkę, którą ma Sosnowiec. 27 zł.
Dokładnie, można prawie 28 zł.
Duża różnica.
To jest też duże miasto, bo jest porównywalne do naszego.
Ale Remondis nie przystąpił do przetargu. Nie przystąpił.
Teraz przystąpił. Ale dali taką cenę, że dwa przetargi temu, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że nie będę taką cenę, że odpadli na dzień dobry w przebiegach po prostu. No to bardzo wysoko.
Pani Teresa?
My też mamy udział w Albie, bo Alba też jest naszą wspólną spółką, miasto niewielkie, ale mamy. Przy okazji chciałam zapytać, czy w ostatnich latach Alba miała jakiś zysk, bo mamy też w Radzie Nadzorczej, czy Państwo się...
Nie mam takiej
wiedzy.
Tak, po raz pierwszy mówię.
Pani Łodra przy zysk, tak.
Nie po ubiegłym roku.
Po raz pierwszy to był 2012.
Ale czy w ubiegłym roku nie?
Tak. Czyli po 10 latach i jeżeli mieli zysk, to miasto ile uzyskało z tego zysku?
Muszę Pani sprawdzę, bo przekazywali coś, ale sprawdzę.
Czyli nie jest, nie jest tak, że przy tej... Tak się robił, jak kiedyś mówił radny Francikowski, jak się ma koszty, to się nie ma zysku. Także to też rozumiem, ale no, dobrze sobie radzi, nie ma żadnych kłopotów przy tych stawkach, które nam tak... Pani Burmistrz, pytam bardziej, bo ja w imieniu Pana Burmistrza jestem współwłaścicielem i wykonuję te nadzorcze w Radzie Nadzorczej przez swojego pełnomocnika, bo nie wiem, czy jest pełnomocnik, chyba Pani Karzyna. Czyli w ubiegłym roku był jakiś zysk. No przy okazji bardzo proszę o takie informacje. Dziękuję.
Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie. Dziękuję w takim razie za obszerne informacje. Temat dosyć skomplikowany, problemowy. Ja myślę, że w tym temacie również będziemy się jeszcze wielokrotnie spotykać. Na ten moment bardzo dziękuję za uczestnictwo.
Chcę pan zapytać?
Tak?
No przepraszam, ale ja mówiłam, że jeszcze skończymy z tym, czy to, proszę sprawdzić jeszcze w statucie, to nie była kontrola żadna.
Kontrola problemowa, myślę, że...
No to niedobrze mogliśmy wysłuchać na Komisji Rozwoju czy innej, czyli po prostu mamy pewną wiedzę.
Tak,
także proszę nie traktować tego, ponieważ to jest pierwsze posiedzenie. Pierwsze posiedzenie w tym roku i traktowane to jest jako zespół kontrolny, to panie przewodniczący, bardzo proszę, bo kontrola to jest sprawdzenie na dokumentach, to także można by było skontrolować te...
Na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania i to zostało uczynione.
Ale to nie jest kontrola, panie przewodniczący.
Proszę podaj ustawową definicję kontroli.
No sprawozdanie, no kontrola to jest sprawdzenie.
Komisja rewizyjna, przepraszam, przeprowadza następujące rodzaje kontroli i przytoczę. Kontrole problemowe obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej jednostki.
No i to jest kontrola?
No tak, tak wynika z...
No ale proszę pana, no to nie może być, to może tak być. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego, w szczególności na podstawie dokumentów wyjaśnień oraz opinii.
Ale
to jest strona 11 tak, naszego statutu.
Ale nie prowadzimy kontroli dowodowej.
A jaka może być na
problemowa.
No ale to jest problem całokształt.
No tak.
Problemowa to jest całokształt kontroli.
Wiem, co, nie? Ja myślę, że skonsultujemy to może z radcą prawnym. Wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie.
Tak, może skonsultujemy to z wojewodą.
Tak, wspomniałem wcześniej.
Dlatego, że ja oczywiście rozumiem, że możemy się dowiedzieć, tak. My powinniśmy po kontroli, tak jest dalszy, tak dalszy w naszym statucie, że po kontroli są wnioski kontrolne, albo się mówi, że są jakieś zdanie.
Tak.
Proszę powiedzieć, panie burmistrz, może powie, jak wygląda kontrola burmistrza poszczególnych...
Ale tych wniosków dzisiaj, pani Tereso, dzisiaj tych wniosków padło kilka. Mieliśmy
ale informację, nie mamy zespołu.
Ale proszę posłuchać. Mieliśmy informację o tym, że w przyszłym roku będą obowiązywały nowe zasady, jeżeli chodzi o firmy przetargowe. To jest jedna informacja, która dla nas jest bardzo ważna. Ale proszę mi dać skończyć. Drugą informacją mieliśmy to, że jednak mamy problem z osiągnięciem tej efektywności segregacji śmieci. Kolejnym problemem było to, że pojawiają się problemy typu gruz, typu odpady związane z oponami. To jest kontrola problemowa, w związku z czym pewnie się w tym zakresie spotkamy, ale myślę, że na tym etapie wyczerpaliśmy szereg informacji, które uzyskaliśmy też.
Ja tylko chcę powiedzieć, że będę prosiła o kopię nagrania, zwrócę się do wojewody i do organu nadzoru, czy można to traktować jako kontrolę, czyli czy normalne posiedzenie komisji, ponieważ nie ma zespołu kontrolnego, nie był powołany, nawet jakby był jego skład całej komisji, to musi być powołany, bo komisje działają tylko na posiedzeniach, a to, że ktoś wysyła jakieś pytania, ktoś potem na te pytania odpowiada bez uchwały, bez głosowania w komisji, to jest to jest złamanie procedury. I uważam, że nie było żadnej kontroli. Żadnej. Pan przewodniczący może różne rzeczy pisać, ale nie w imieniu komisji, ani nawet nie zadawać takich, może tylko temat podać, tak? Temat to można uzgodnić, czy się zgadzamy, żeby taki był, ale nie, żeby...
Miała pełne informacje pani również u siebie. Mogła pani zająć swoje stanowisko też wcześniej.
No nie spodziewałam się tego, no jestem piątą.
Ale jakie dokumenty pani wnosiła w czasie tego spotkania? Wniosła pani jakieś dokumenty?
Nie wniosłam, bo komisja już powiedziała, pan przewodniczący już powiedział, że się odbywa posiedzenie zespołu kontrolnego. To już i zamknął. Ja już mówię.
Ja myślę, że tutaj naprawdę, jeżeli będziemy mieć jakiekolwiek pytania w tym zakresie, a pewnie, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy spotykać się jeszcze, bo temat gorący, jak widzimy, także służę również swoją pomocą w tym zakresie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.